Witamy Was bardzo serdecznie na kolejnym wykładzie z cyklu Znaki Ostrzegawcze. Czy pamiętacie, ile już było wykładów z tego cyklu? Dwa. Bardzo dobra pamięć. Spróbujemy sobie coś przypomnieć, dobrze? Jakbyśmy mogli wyświetlić dwa poprzednie znaki. Okej, bardzo dobrze. Czy pamiętacie, przed czym miały nas ostrzegać? Gniew. To jest łatwo skojarzyć tą siekierę z gniewem, prawda? Że można coś głupiego zrobić w gniewie. A ten pierwszy znak, sklep sydrą? Czas, tak. Ostrzegał nas przed grzechem lekceważenia Boga. Czasami wydaje nam się, że możemy pewne sprawy odłożyć na później. Zajmiemy się sprawami Boga za parę lat. No, Biblia mówi, że to podejście jest bardzo niebezpieczne. Jeżeli jest czas, żeby zmienić coś w swoim życiu, to teraz jest ten czas. Dzisiaj przechodzimy do trzeciego odcinka tego cyklu. Wszystkie treści, które tutaj przedstawiam razem z moimi przyjaciółmi z małej grupy, pochodzą z obozu młodzieżowego w Świętajnie. W tym roku byliśmy w Świętajnie. Dzisiaj jest ze mną Mateusz. Przywitajcie, proszę Mateusza. Pierwszy raz tu stoi. Z Mateuszem znam się lat 20, tak, wszystkimi 20. Na naszym obozie młodzieżowym w Świętajnie Mateusz prowadził jedną z prezentacji. Mateusz, znamy się już długo, ale wielu naszych słuchaczy, nie tylko tych tu na sali, ale też online, zna nas od niedawna. Nie wiedzą, co to za obozy organizujemy, bo ciągle tu mówię Świętajno, Rutka, obozy młodzieżowe. Czy mógłbyś w kilku zdaniach nam przybliżyć tą ideę wspólnych wyjazdów, wspólnego spędzania wolnego czasu?
Oczywiście mógłbym. Kiedy trafiłem do wspólnoty, byłem zbuntowanym nastolatkiem. Moje pokolenie, jestem rocznik 87, nienawidziło nudy. Po prostu nie potrafiliśmy usiedzieć w miejscu, im więcej się działo, tym lepiej. W wolnym czasie przychodziły nam do głowy najgłupsze i najniebezpieczniejsze pomysły.
Pamiętam.
Tak. Wtedy, kilkanaście lat temu, Dawid, Aga oraz inni liderzy ze starszego pokolenia w naszej wspólnocie postanowili zorganizować ciekawe wyjazdy w ciągu roku szkolnego, na przykład w długi weekend, ale też obozy w czasie wakacji czy wspólne spędzanie Sylwestra. Okazało się to strzałem w dziesiątkę. Wreszcie mogliśmy w ciekawy i wartościowy sposób spędzić czas w gronie rówieśników, ale także pod okiem starszego pokolenia, które wszystkiego pilnowało.
No i widać, że przynosi to efekty, prawda? Kiedyś zbuntowany nastolatek, a teraz taki grzeczny człowiek, poukładany. Bardzo dobrze. Dzisiaj, Mateusz, ty jesteś troszkę w tej roli, w której ja byłem te 20 czy 15 lat temu. Jesteś już starszym pokoleniem, prawda? Już masz dom, dziecko, rodzinę całą, prawda? Pracę.
Całą jeszcze nie, ale tak.
No całą, nie? Jeszcze trochę do mety. I ty dopilnowujesz młodszego pokolenia, zgadza się?
Tak, zgadza się. Jestem odpowiedzialny za jedną z grup nastolatków, a też dlatego, że większość wyjazdów organizowana jest na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, jestem też odpowiedzialny za bezpieczeństwo w czasie wspinaczki.
No właśnie, większość naszych wyjazdów w ciągu roku to wyjazdy na Jurę Krakowsko-Częstochowską, tak też będzie w najbliższy piątek. Mateusz tam dba o bezpieczeństwo. Ostatnio go zapytałem, czy już jest gotowy ktoś następny, kto mógłby pilnować wspinaczki, żeby nikomu się nic nie stało. Powiedział, że jeszcze nie, więc Mateusz, jesteś niezbędny. Proszę, uważaj na siebie. Prowadzisz jedną z grup nastolatków i powiedz, czy oni dzisiaj też są tacy rozbrykani, jak wy byliście te 10 lat temu.
Może trochę mniej, ale niewiele im brakuje.
Mniej, bo patrzą w tablety, w telefony, nie? Już im się nie chce ganiać po dachach, szkoda. No ale może coś z tym zrobimy. Przyznasz, Mateusz, że świat się zmienił i faktycznie tak jest, że młode pokolenie zamiast robić coś ciekawego, to często spędza czas za komputerem. Już nie, mało kto biega po boisku. Ostatnio z moją córką poszedłem na boisko, po południu było puste. No i pytanie, czy ta idea wspólnych wyjazdów, na których w ciekawy sposób spędzamy czas, ale też uczymy się zasad z Bożego Słowa, czy ona się sprawdzi w naszych czasach? Działało to, kiedy wy dorastaliście, dla was to było wybawienie, zabrać was z domu na kilka dni w fajne miejsce. Jak myślisz, czy ta idea się sprawdza też dzisiaj na nowym, młodym pokoleniu w naszej wspólnocie?
Jeżeli mówimy o idei wspólnych wyjazdów, musimy spojrzeć nieco głębiej na cele, które przyświecają nam jako wspólnocie. Jako wspólnota jesteśmy świadomi odpowiedzialności, jaka na nas ciąży. W liście do Tytusa czytamy: Nauka ta zasługuje na wiarę i chcę, abyś z całą stanowczością o tym mówił, że ci, którzy wierzą w Boga, mają się starać usilnie o pełnienie dobrych czynów. Jest to dobre i pożyteczne dla ludzi. Jako wspólnota jesteśmy odpowiedzialni, aby mocno zaangażować się w rzeczy pożyteczne dla ludzi wokół nas. Tak, tutaj już mamy wyświetlonego screena z naszej strony internetowej coek.pl. Na samej górze czytamy o czymś, co nazywamy Forum Idei. Mamy tutaj inspirujące spotkania. Tu opowiesz o swoich marzeniach, jak chciałbyś zmienić świat i znajdziesz inspirację, by się udało. Jako wspólnota jesteśmy odpowiedzialni za to, by wywierać dobry wpływ na świat wokół, by zmieniać go na lepszy. Nasze wyjazdy zmieniają świat. Przez osobisty wpływ na młodsze pokolenie, też przez nasz wzór i przez odkrywanie tego, co powiedział Jezus czy jego naśladowcy. Nie chodzi nam tylko o ciekawe spędzanie czasu w ładnym miejscu, jak Jura Krakowsko-Częstochowska czy inne. Na każdym wyjeździe odkrywamy, jak zmieniać świat, a jeszcze wcześniej, jak zmienić swoje własne życie.
No właśnie, bo zanim zabierzemy się za zmianę świata, to musimy troszkę swoje sprawy poukładać, prawda? Młode pokolenie, dlaczego się buntuje? No bo to wszystko w nich się gotuje, potrzebują obrać jakiś kierunek w życiu i nasze wyjazdy służą też temu, żeby im pomóc w tym. Na przykład najbliższy wyjazd w piątek, będziemy mówić o tym, na co jest dobrze wykorzystać czas, który mamy w danym etapie naszego życia. Na przykład, kiedy jesteśmy nastolatkami, kiedy chodzimy do szkoły, jakie rzeczy warto zrobić, bo jak będziesz na następnym etapie życia, powiedzmy etapie studiów, już nie będziesz miał na to czasu. Albo jakie rzeczy warto zrobić, kiedy jesteś studentem, bo kiedy założysz rodzinę, już nie będziesz miał na to czasu. I ta nauka, która płynie z zasad Bożego Słowa, ma pomóc młodemu pokoleniu właściwie wystartować w przyszłość, nie przegapić pewnego etapu swojego życia. Mateusz, powiedz nam, czym zajmujesz się na co dzień?
Na co dzień prowadzę własną placówkę szkoleniową, gdzie prowadzę różne szkolenia wysokościowe, w tym na przykład spinaczkowe.
Bardzo dobrze. A powiedz nam, jeżeli uczysz ludzi bezpieczeństwa tam na wysokości, to czego jest więcej? Czy jest więcej zachęcania ludzi, czy jest więcej ostrzeżeń?
Zdecydowanie więcej ostrzeżeń, bo od tego zależy ludzkie życie.
Mógłbyś podać jakiś przykład takiego ostrzeżenia, jak ktoś pierwszy raz gdzieś wchodzi pod górę, po tej linie, to jakie ostrzeżenia musisz mu powiedzieć?
No, powinienem mu powiedzieć, jak ma użyć odpowiednio sprzętu i żeby też podszedł do tego z odpowiednią uwagą. Generalnie ludzie, co zaczynają przygodę z różnymi wysokościowymi tematami, to raczej mają respekt przed wysokością, ale przez to, że sprzętu jest dużo, często zapominają o ważnych aspektach, jak je dokładnie i bezpiecznie użyć.
No właśnie, odwiedziłem cię na jednym z obozów w wakacje, wziąłem mojego syna i mojego bratanka, przyjechaliśmy do ciebie na wyjazd i mówiłeś, że po 5 dniach ci młodzi ludzie jeszcze, no, daleko do bycia bezpiecznym tam w górze, prawda?
Daleko.
Tak coś nie kumają, czy jak to się mówi w waszym języku?
Nie trybią.
Nie trybią, dobra, nie trybią. No i właśnie, też podobnie jest w życiu człowieka wierzącego. Młode pokolenie dopiero nazywa pewne rzeczy, układa sobie w głowie. I wiele razy ich zachęcaliśmy. Poprzednie obozy na tym polegały, że wysyłaliśmy zachętę. Teraz, tym razem świętajnie, postanowiliśmy użyć czegoś troszkę ostrzejszego, czyli takiego ostrzeżenia, bo to też jest potrzebne. Żeby bezpiecznie poruszać się w życiu, ostrzeżenie jest potrzebne. I każdy z nas i z moich przyjaciół z małej grupy przygotował jedno lub dwa ostrzeżenia na obóz świętajnie. Mateusz, jakie ostrzeżenie ty przygotowałeś? Przed czym miałeś ostrzegać? Dobra, idź odpowiedź na pytanie, ja ci to poprawię. Przed czym twoja prezentacja miała ostrzegać naszą wspaniałą młodzież?
Tak, świętajnie miałem prezentację ostrzegającą przed chciwością i zazdrością. Dzisiaj powiemy o niebezpieczeństwie chciwości. Po pierwsze, co to w ogóle jest chciwość? Pierwsze słowo, którego użyję, aby zdefiniować chciwość, to pożądanie. Chciwość to pożądanie, czyli silne pragnienie naszego serca, by mieć więcej. Średniowieczni chrześcijańscy filozofowie pisali, Chciwość to nieumiarkowane pożądanie posiadania jakiejkolwiek rzeczy. Z kolei greckie słowo plenoreksja, czyli właśnie chciwość, wyraża demonstracyjne i zachłanne nabywanie korzyści, pragnienie nadmiaru, posiadania ciągle więcej i więcej, no i zawsze więcej niż inni.
Okej, czyli chciwość to nie jest postawa, że muszę zdobyć jakieś pieniądze, muszę się utrzymać, tylko jest to taka zachłanność serca, tak? Muszę mieć więcej, muszę się wyróżnić czymś, jakimiś rzeczami. Powiedziałeś przed chwilą, że chciwość to jest pragnienie serca człowieka. Skąd wiemy o tym, że to płynie z naszych serc?
Tak, między innymi z Ewangelii Marka, gdzie czytamy. Z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota. Całe to zło z wnętrza pochodzi i czyni człowieka nieczystym. Tak, z serca ludzkiego pochodzą właśnie te rzeczy. Wśród nich jest też chciwość.
Tak, widzimy, że jest chciwość i pojawia się w dosyć ciekawym towarzystwie, widzę.
Tak, na liście grzechów obok chciwości Jezus umieścił na przykład cudzołóstwo, kradzież, a nawet zabójstwo.
No właśnie, czyli ostrzeżenia w Bożym Słowie pojawiają się tam, gdzie jest duże zagrożenie. Na czym polega niebezpieczeństwo w tym przypadku? Dlaczego chciwość w naszym sercu jest aż tak groźna?
Tak, jeżeli popatrzymy na fragment z Mateusza, czytamy, że jest to zło, które czyni człowieka nieczystym. Mateusza, Marka.
Marka, tak. Mhm. Czyli Jezus powiedział, że chciwość czyni człowieka nieczystym, czyli jest grzechem, który niszczy wspólnotę między człowiekiem a Bogiem. W średniowiecznej literaturze pojawia się często jako największy grzech człowieka w czasie sądu nad nim. Dzisiaj jest niestety inaczej. W naszej kulturze chciwość nie jest nazywana po imieniu, to znaczy nie mówi się, że to jest grzech, że to jest coś złego, że należy się tego wyzbyć, wyznać Bogu. Raczej się to postrzega jako coś normalnego. Mateusz, kiedy byłeś zbuntowanym nastolatkiem, to pamiętam, że w twoim pokoju była taka bardzo długa półka zawieszona na ścianie, zapełniona płytami z hip-hopem. I twoje pokolenie słuchało tego na okrągło i nawet śpiewało to. Jaki sposób myślenia wtedy na temat chciwości pieniędzy był przedstawiony w tych utworach?
Tak, mimo tego, że biedniejsi polscy wykonawcy gardzili jakby tutaj przepychem bogactwa i mówili, że to nie jest dobre, to jednak było widać tendencję, że dążą do tego, co było na MTV, że są drogie samochody, troszeczkę złota wisiało na szyi. Na pewno chciwość była przedstawiana tak naprawdę jako cnota i samo posiadanie więcej niż inni miało wielką wartość, było też miarą wielkości człowieka, nadawało mu sens.
A jak myślisz, czy dzisiaj młode pokolenie myśli w ten sam sposób? Czy chce się wyróżnić tym, co ma? Czy mierzy wartość swojego życia tym, co posiada?
Tak, myślę, że takie zagrożenie jest cały czas i że jest to widoczne. Mhm.
Tak zwane 6-0, tak? Czy jesteś wielkim człowiekiem, jak zrobiłeś 6-0, to już jesteś wielki. Jezus mówi, że jest to zło, to znaczy ostrzega. To nie dlatego, że po prostu Bogu nie podoba się to, że mamy pieniądze, to zupełnie nie o to chodzi. Bóg nas ostrzega przed pewnymi rzeczami, tylko z jednego względu, ponieważ są one dla nas szkodliwe. Każdy grzech człowiekowi wydaje się błahy, czasami wydaje się atrakcyjny. Bóg przed nim ostrzega przez swoje słowo, tylko dlatego, że ostatecznie przynosi to człowiekowi szkodę. Więc Jezus mówi, chciwość jest to coś złego, coś, co ciebie zniszczy, a świat przedstawia to nam jako zaletę.
Tak, dokładnie tak jest, jest to niebezpieczne. Młodzi wychowują się w świecie, który zachęca, by mieć coraz więcej, żeby się wyróżniać poprzez rzeczy, które nabywamy. Bo w naszej kulturze posiadanie nadmiaru to jedna z miar wartości życia człowieka.
No, mówimy tutaj o rapie, mówimy o świecie. No, generalnie świat tak żyje, pieniądz jest wartością, on nadaje znaczenia życiu, ale jak to się ma do ludzi nawróconych, tak? Czyli do ludzi, którzy wierzą w Boga, Czy to ostrzeżenie, które tutaj dzisiaj wieszamy na tym znaku, czy ono w jakiś sposób dotyczy też nas, czy ostrzega tylko świat na zewnątrz?
Tak, czytaliśmy przed chwilą, że chciwość wypływa z serca człowieka. Jest jego naturalną skłonnością. Zresztą Słowo Boże kieruje ostrzeżenia tego typu właśnie do chrześcijańskich wspólnot. Przykładem może być list apostoła Pawła do Tymoteusza. Przeczytajmy. A ci, którzy chcą się bogacić, wpadają w pokusę i w zasadzkę oraz w liczne, nierozumne i szkodliwe pożądania. One to pogrążają ludzi w zgubę i zatracenie. Albowiem korzeniem wszelkiego zła jest chciwość pieniędzy. Za nimi to uganiając się, niektórzy zabłąkali się z dala od wiary i siebie samych przeszyli wielu boleściami. Apostoł Paweł pisze te słowa do Tymoteusza, swojego ucznia. Tymoteusz przewodził wspólnocie w Efezie. Potrzebował więc dobrze rozpoznawać zagrożenia dla chrześcijan. Chciwość jest jednym z tych zagrożeń.
Skoro apostoł Paweł czuwa nad Tymoteuszem, nad całą wspólnotą w Efezie, to jak on uczył myśleć o pieniądzach? Bo jest to kwestia sposobu myślenia. Nie jesteśmy tu od tego, żeby powiedzieć, pieniądze są złe, masz się wyrzec wszystkiego, co posiadasz, bo Biblia o tym nie mówi. Oczywiście są takie przykłady w historii i w porządku, ale nigdzie Jezus nie zachęcał do tego, żeby wszystko zostawić i żyć jak biedak. Może dla niektórych jest to jakieś powołanie życiowe, ale generalnie nie znajdujemy takiej nauki w Nowym Testamencie. Więc jest to kwestia naszego sposobu myślenia, jak myślę o pieniądzu. I to jest dzisiaj bardzo ważne, skoro chciwość jest zagrożeniem. Potrzebuję właściwie patrzeć na pieniądz, czym on jest i czemu on służy. Czego apostoł Paweł uczył Tymoteusza w tym temacie?
Tak, w wersecie 9 czytamy, że pragnienia, by mieć więcej, że chęć bogacenia się to pułapka. Pragnienie bogacenia się wciąga nas w pułapkę. Chrześcijanin, który uwikła się w takie pożądania, wpada w liczne, nierozumne i szkodliwe pożądania. Pogrąża się w zgubę i zatracenie. Paweł uczy Tymoteusza myśleć w taki sposób. Uważaj, chęć bogacenia się to pułapka na twoje życie.
Czego jeszcze w tym fragmencie uczy apostoł Paweł swojego podopiecznego Tymoteusza? Na przykład werset 10 czytamy, albowiem korzeniem wszelkiego zła jest chciwość pieniędzy. Co te słowa oznaczają? Jak mamy myśleć o pieniądzu, o chciwości? Apostoł Paweł używa tutaj obrazu korzenia. Korzenia nie widać. Co to oznacza? Że kiedy w naszym sercu pozwalamy na ten grzech chciwości, to tego nie widać. Tego nie zobaczą inni. No może nawet my tego w jakiś sposób nie dostrzegamy, bo póki co nic z tego nie wyrasta. Więc chciwość w sercu można ukryć. Można być biednym człowiekiem, nie mieć nic, a być człowiekiem chciwym. Ale jeżeli nie wyznamy tego grzechu, to z tego korzenia zacznie coś wyrastać. No i Słowo Boże nas ostrzega, że to, co wyrośnie, będzie no, czymś złym. Chciwość pieniędzy jest korzeniem wszelkiego zła. Jak kończy się dla ludzi też nawróconych? Jeżeli oni, pieniądz staje się dla nich w jakiś sposób Bogiem, jak to się dla nich kończy? Czytamy w drugiej połowie 10, za nimi to uganiając się, niektórzy zbłąkali się z dala od wiary i siebie samych przeszyli wielu boleściami. Człowiek, który dopuszcza się tego grzechu, poniesie szkodę, jest to kwestia czasu. Jedną z takich szkód jest to, że żyje z dala od wiary. Kiedyś Bóg był dla niego ważny, kiedyś go poznawał, kiedyś Bóg zmieniał jego życie, ale przez to, że w jego sercu była chciwość, dzisiaj to wszystko osłabło. On błąka się gdzieś tam z dala i tak naprawdę kwestia czasu, kiedy sprowadzi na siebie wiele nieszczęść.
Ciekawe jest to, co powiedział pewien zamożny człowiek opisywany w Biblii, czyli król Salomon. W Księdze Przysłów 17:1 mówi, że lepszy jest suchy kęs chleba w spokoju, niż dom pełen biesiad kłótliwych. Słowo Boże uczy nas myśleć w nowy sposób. Inny zupełnie niż świat wokoło. Chęć posiadania więcej i więcej przyniesie ostatecznie szkodę i nieszczęście człowiekowi.
No właśnie. Żeby ten temat zapamiętać, czy może dogłębnie zrozumieć, potrzebujemy żywych przykładów. Tu czytamy, jest apostoł Paweł, jest Tymoteusz, który był młodym człowiekiem i z pewnością miał takie pokusy, żeby za mocno myśleć o pieniądzach. Ale mamy też przykłady z naszego podwórka, czyli tutaj z naszej wspólnoty. Co czeka człowieka, który jest chciwy? Opowiedział kiedyś o tym jeden z nas, Włodek, który jest tutaj dzisiaj z nami. Zapytałem go, czy mogę opowiedzieć historię jego i jego najbliższej rodziny, dlatego przecież to są ich sprawy. Powiedział, oczywiście o tym należy mówić, więc pozwolę sobie pokrótce tą historię przytoczyć. Władek jest najstarszym z siódemki rodzeństwa. Miał 5 młodszych braci i 1 siostrę. I w pewnym momencie Zagierka, cała rodzina wyjechała do Stanów Zjednoczonych, wszyscy oprócz Władka. On został w Polsce. Oni wyjechali do Stanów Zjednoczonych za tak zwanym lepszym życiem, bo tutaj w Polsce wtedy byli w trudnej sytuacji, doświadczali, można powiedzieć, biedy, więc to wyrwanie się do tego lepszego świata było taką ogromną pokusą i udało się. I Władek mi opowiadał, kiedy któregoś razu pojechałem do niego do Cieszyna, żeby sobie zapisać całą tą historię, mówi, że jak tylko jego rodzina zobaczyła ten dobrobyt, to zaraz w ich sercach powstał pewien problem, w głowach się poprzewracało. Zamiast spokojnie podejść do tego tematu i zrozumieć, do czego służy pieniądz, to rzucili się na te pieniądze tak, jakby to było w życiu najważniejsze. Czyli w ich sercu zrodziła się chciwość. To tak, jakby pieniądz mógł diametralnie odmienić jakość mojego życia. Tak myśleli, dlatego stąd uciekli. Dzwonili do Władka, mówili, przyjeżdżaj, tu się robi prawdziwe pieniądze, tutaj jest prawdziwe życie. Do czego to doprowadziło? Doprowadziło do tego, o czym czytaliśmy przed chwilą. Zbłądzili z dala od wiary. To znaczy, ten temat Boga, chociaż był tutaj w Polsce dla nich ważny, tam był tylko na marginesie. Przestali chodzić do kościoła, przestali tym żyć, zaczęli żyć nowym bożkiem. No i wszystko się posypało. Jeden brat Władka umarł, drugiego żona poszła do kasyna, przegrała cały swój dobytek. Jej córka wpadła w narkotyki, trafiła do więzienia. Trzeci brat, zmarła mu córka, zostawiła półroczne dziecko. I teraz zdarza się, że siostra Władka dzwoni do niego i mówi, Władek, przyjedź tu do nas, ale nie żeby zarabiać, tylko żeby nas pogodzić, bo żyjemy wszyscy skłóceni. Kiedyś jeden z braci Władka przyjechał do Cieszyna, zobaczył, jak żyją i mówi, macie niesamowite życie, zazdroszczę wam, wy teraz żyjecie tutaj razem w takim pokoju. Tam w Stanach liczą się tylko pieniądze, i nic więcej. Władek wczoraj przywiózł mi jedno ze zdjęć, które to dobrze obrazuje. Zobaczmy na nie. Jest to tata Władka, który co robi? Liczy pieniądze. I Władek mówi, tata się tylko tym zajmował. Zarabiał, chował do koperty, odkładał. Wszyscy polubili pieniądze. W stanie wojennym Władek pojechał do Stanów Zjednoczonych, rodzina go zaprosiła, wzięli go na 70. piętro kawiarni, posadzili i powiedzieli, widzisz to wszystko, widzisz ten dobrobyt, zostajesz tutaj i zarabiasz pieniądze. Władek zapytał wtedy, a co z moją żoną Marysią i z moją córką Lucyną, ale ich to nie obchodziło, bo była ważniejsza rzecz do załatwienia, liczył się dobrobyt. My tak słuchamy tej historii i nam się wydaje, że to nas nie dotyczy, ale czy to prawda, skoro to wszystko pochodzi z serca ludzkiego, skoro to byli ludzie, którzy też znali Boże zasady, znali Jego ostrzeżenia odnośnie chciwości. Kiedy Władek był tam w Stanach, jedna Polka podeszła do niego i powiedziała mu na ucho, uciekaj stąd, nie zgadzaj się tu zostać, tutaj nic nie ma, tu wszyscy myślą tylko o zarabianiu, wracaj tam do siebie. No i Władek oczywiście wrócił, jest tutaj dzisiaj z nami, z czego bardzo się cieszymy. Jego rodzina się powiększyła, są tutaj też z nami jego wnukowie, 3 wnukowie, tak? i prowadzi życie w pokoju z resztą rodziny i w harmonii. Biblia nas ostrzega, chciwość pieniędzy jest korzeniem wszelkiego zła. Historia niektórych ludzi to pokazuje. Nie chodzi o to, żeby ich ocenić. Prawdopodobnie mielibyśmy dokładnie taką samą pokusę. Warto więc to ostrzeżenie przejąć się nim wcześniej, zanim jest za późno na jakieś zmiany w życiu. Więc mamy to ostrzeżenie, które Bóg dzisiaj kieruje do nas. Uważaj na chciwość, bo ona może cię zwieść, że w życiu ci nic dobrego nie zostanie. Jeżeli ten znak dotyczy ciebie, to możesz wyznać to Bogu jako grzech. Że chciwość, pożądanie pieniędzy, żeby mieć coraz więcej, żeby mieć więcej od innych, jest to coś obrzydliwego w oczach Boga. Więc dla mnie też to jest coś obrzydliwego. Skoro Bóg mówi, że to przyniesie szkodę, będę miał więcej, ale tak naprawdę ostatecznie będę miał o wiele mniej, to ja chcę tym słowom Boga zaufać i ten grzech wyznać i porzucić. Kiedy pisałem historię Władka na komputerze, siedziałem akurat w salonie i do stołu podbiegł mój 8-letni syn ze skarbonką w rękach, z której wystawała dyszka 10 zł, uśmiechnął się i powiedział z satysfakcją: tata, pieniądze. I on bardzo lubi liczyć pieniądze, zrobił sobie kubki, 1 złotówek, 10 groszówek, pieniądze, nie złotówki, które gdzieś tam uzbierał, wszystko posegregował. No i mnie to zdziwiło, że w takim momencie, jak pisze o chciwości, podbiega 8-letni chłopak, mój własny syn, i widzę w jego oczach tą pasję, pieniądze. Mój syn lubi zbierać pieniądze. Ma ich bardzo dużo na koncie, czasami od jego pożyczam, bo on po prostu nie wydaje. Mamy pewien cel, jak będzie miał 14 lat, chce kupić pewien pojazd i on zbiera. On każdą, jak idziemy na lody, mówi: tata, a mogę to wrócić do skarbonki? No to ten Maja wszystko wydaje, nie ma nic. Nie wiem, czy wiecie, że Mateusz jest moją rodziną, jest moim szwagrem, dobrze mówię?
Tak.
No i ty też, Mateusz, taki byłeś, że miałeś oszczędności, prawda? A Aga wszystko wydawała podobno.
Nie, odwrotnie.
Nie, nieprawda. Aga do dzisiaj wszystko wydaje. To musiałeś być ty. Więc te słowa, które czytamy dzisiaj w liście apostoła Pawła do Tymoteusza, są jak słowa ojca do syna. Kiedy ja widzę Leona, który tak myśli, chcę go ostrzec w jakiś sposób, i zresztą użyłem jednych z tych słów apostoła Pawła, żeby zapytać go, jak on o tym myśli, tak? Czy pieniądze nie są dzisiaj dla niego zbyt ważne? Czy wie, że to jest tylko środek do rzeczy ważniejszych? Co apostoł Paweł radzi Tymoteuszowi jako swojemu dziecku? Zobaczmy, pierwszy list do Tymoteusza 6:11-12. Ty natomiast, o człowiecze Boży, uciekaj od tego rodzaju rzeczy, a podążaj za sprawiedliwością, pobożnością, wiarą, miłością, wytrwałością, łagodnością. Walcz w dobrych zawodach o wiarę. Chciwość. Czy nam grozi? Oczywiście, że nam grozi. Co apostoł Paweł radzi Tymoteuszowi? Nie przejmuj się, jesteś dojrzały, w wierze to sobie poradzisz. Nie, co mu mówi? Uciekaj od tego rodzaju rzeczy. My nie powinniśmy się mierzyć z tym tematem, że a spróbuję, dam radę. Apostoł Paweł radzi, żeby uciekać przed takimi rzeczami, czyli nasz sposób myślenia powinien być daleko od tego, jak myśli dzisiaj świat na temat pieniądza. Apostoł Paweł też mówi, że są rzeczy godne zdobycia w naszym życiu, skarby, które czynią nas ludźmi bogatymi. Nie chodzi tutaj o majątność finansową, to jest inny temat. Apostoł Paweł mówi, że bogaty człowiek to, popatrzmy, zróbmy taką tabelę na prawym ekranie może, jeżeli można, prawdziwe bogactwo to co? Sprawiedliwość, pobożność, wiara, miłość, wytrwałość i łagodność. I w oczach Bożych bogaty jest ten, kto doświadcza tych rzeczy, którego Bóg tak zmienił, że to są cechy też jego charakteru, to jest jego styl życia. Świat, cały świat wokół jest skupiony na tym, żebyśmy myśleli o rzeczach materialnych. Parę dni temu mój samochód nie odpalił, zadzwoniłem do przyjaciela, co mam zrobić. On mówi, może to rozrusznik, trzeba zregenerować. Godzinę później otwieram maila, a tam reklama, regeneracja rozruszników. Przypadek, pewnie tak, ale cały świat wokół jest skupiony na tym, żeby nam sprzedać pewne rzeczy, oni mają z tego korzyść. Więc łatwo jest wpaść w tą pułapkę myślenia, ciągle rzeczy, 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 pieniądz, pieniądz, pieniądz. Coraz więcej zarabiamy jako Polacy, ale i tak, jak kogokolwiek zapytasz, wydajemy wszystko. Apostoł Paweł mówi do Tymoteusza, a nie tamte rzeczy zostaw, to się ułoży, o to się Bóg zatroszczy, o twoje finanse, ale biegnij za innym bogactwem, za sprawiedliwością, pobożnością, wiarą, miłością, wytrwałością, łagodnością. I dzisiaj my tutaj jesteśmy na tej sali i możemy sprawdzić, na ile jesteśmy bogaci. To nie jest kwestia naszego konta czy portfela. Jest to kwestia tej prostej listy. Zdobywając te rzeczy, które apostoł Paweł wymienia, człowiek naprawdę dobrze inwestuje. Jeden z moich przyjaciół, który jest zamożny, martwi się o swoje dzieci. Czy im to nie zaszkodzi? I to jest bardzo dobre pytanie. Czy to, że mamy wszystko, opływamy we wszystko, czy to czyni życie już wartościowym? Kiedy widzę mojego 8-letniego syna, to myślę, wolałbym, żeby był biedny, ale miał sprawiedliwość, pobożność, wiarę, miłość, wytrwałość, łagodność. Jego życie będzie przebogate. Więc o takie bogactwo warto walczyć. Oczywiście świat nas nigdzie tego nie nauczy, bo świat musi funkcjonować na swoich zasadach, on musi sprzedawać, tak? I cały czas będzie to robił, ale my mamy mądrość pochodzącą z Bożego Słowa i możemy szukać tych skarbów, o których mówi apostoł Paweł. Zdobywając te rzeczy, prawdziwie inwestujemy w przyszłość.
Tak jest. Istnieje prosty przyrząd, by sprawdzić, czy mamy z tym problem, czy nie. Mówi o nim apostoł Paweł kilka wersów wcześniej. Mając natomiast żywność i odzienie i dach nad głową, bądźmy z tego zadowoleni. Człowiek, który ma problem z chciwością, jest ciągle niezadowolony. Jego samopoczucie związane jest z tym, co posiada. Nie potrafi się cieszyć, nie potrafi być wdzięczny Bogu za to, co ma, co jest, ciągle musi mieć więcej.
Mateusz, widzę, że ubrałeś taką bardzo stylową koszulkę na nasz wykład. Co tam jest napisane na tej koszulce?
Tak, to tu jest napisane szczęśliwy człowiek, który. Jest to koszulka z tegorocznego obozu w Świętajnie.
No właśnie, szczęśliwy człowiek, który. Skąd te słowa pochodzą? Kto je wymyślił, kto je zapisał? Skąd pochodzą?
Pochodzą z psalmu pierwszego, który był osią naszego wyjazdu do Świętajna.
To o co chodzi z tym szczęśliwym człowiekiem, tak? Szczęśliwy człowiek, który. O co w tym haśle chodzi?
Tak, możemy to odkryć w psalmie pierwszy, który się zaczyna właśnie słowami: szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą występnych, nie wchodzi na drogę grzeszników i nie siada w kole szyderców. Więc szczęśliwy człowiek, który nie robi pewnych rzeczy.
No właśnie, to jest dziwny obraz, prawda? Szczęśliwy człowiek nie, który ma wszystko, który coś tam może zrobić, tylko także ten, który pewnych rzeczy nie robi. Jak więc brzmi to dzisiejsze przesłanie odnośnie chciwości, Mateusz?
Dzisiejsze przesłanie brzmi, że szczęśliwy jest człowiek, który nie jest chciwy.
Dobrze. Na koszulce masz też, jakbyś odsłonił na chwilę, drzewo narysowane. Bardzo ładnie prezentujesz. Co ono oznacza? Co oznacza to drzewo?
Znowu w psalmie widzimy, że szczęśliwy człowiek, który ma upodobanie prawie Pana, nad jego prawem rozmyśla dniem i nocą, że jest on jak drzewo zasadzone nad płynącą wodą i wydaje owoc w swoim czasie, liście jego nie więdną, co uczyni pomyślnie, wypada. Drzewo na rysunku ma oznaczać człowieka, który jest szczęśliwy. Szczęśliwy dlatego, bo żyje w posłuszeństwie Bogu.
Mateuszu, jak myślisz, czy młode pokolenie, o które się tutaj staramy zatroszczyć we wspólnocie, ale także ich rówieśnicy, czy mają szansę usłyszeć tego typu prawdy, że chciwość jest niebezpieczna, że istnieje inne duchowe bogactwo, że pieniądze nie są w życiu najważniejsze, że należy zadbać, poszukać innych rzeczy. Czy oni mają szansę gdzieś to usłyszeć?
Dzisiaj takich miejsc jest niewiele, ale pracujemy nad tym.
Pracujecie, tak?
Tak.
Pracujemy, bardzo dobrze. Ja też pracuję. Więc żeby troszkę rozwinąć ten temat, to Mateusz, powiedz nam, na jakiej uczelni studiowałeś, chociaż można powiedzieć, że dalej studiujesz, tak? Bo robisz tam jeszcze jakieś dodatkowe rzeczy.
Tak, studiowałem i studiuję dalej na Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie.
Byłem tam z tobą, kiedy zdawałeś na te studia, potem na doktoranckie studia też byłem z tobą na egzaminie i zauważyłem tam niezwykłą rzecz. Chciałbym ciebie zapytać, kto jest pionierem wychowania fizycznego w Polsce w ogóle? Kto zaczął ten temat, że wychowanie fizyczne jest potrzebne?
Oczywiście Henryk Jordan.
Czy znacie tego pana, Henryka Jordana? Kto z was zna? Bardzo dobrze. Ale wielu z nas nie zna. Czym zdobył sobie największą popularność? On żył w XIX wieku, tak? Czyli nasza młodzież nie interesuje się tymi zamierzchłymi czasami, nawet tymi, w których się urodziliśmy, nie? Dla nich po 2000 jest świat, no, a tu mówimy o XIX wieku. Czym sobie zdobył największą popularność Henryk Jordan?
Tak, największym i najbardziej zapisanym w historii dziełem Jordana było założenie na wzór amerykański na krakowskich Błoniach. Pierwszy w Europie, on założył pierwszy w Europie publiczny ogród zabaw i gier ruchowych dla dzieci do lat 15. Nazwano go Parkiem Miejskim imienia doktora Henryka Jordana i powstał na terenach po wystawie przemysłowej. W ogrodzie tym mieściły się rozmaite urządzenia sportowe. Był tam basen, było 12 boisk, każde miało inne przeznaczenie. Były też ścieżki zdrowia oraz wiele innych jakichś tam obiektów, na których można było uprawiać przede wszystkim lekkoatletykę i gimnastykę. W tym parku znajdowały się także sale do zajęć w razie niepogody, prysznice, szatnie, magazyny, a od 1906 roku również powstały tam warsztaty do prac ręcznych oraz poletka doświadczalne. Była również mleczarnia, która miała służyć dożywianiu dzieci, na których nie było stać, których rodziców nie było stać na pożywienie. Jordan bezpośrednio uczestniczył w działalności parku, organizował i nadzorował podejmowane w nim działania.
Więc możemy powiedzieć, że ten człowiek zmienił świat w jaki sposób? Stworzył miejsce dla młodego pokolenia. Ci ludzie się gdzieś tam błąkali, rodzice byli zajęci, nie mieli czasu, by im poświęcić, by ich czegoś nauczyć. Jordan, kiedy zrozumiał ten społeczny problem, postanowił stworzyć miejsce, które no, te deficyty zapełni. I udało mu się to bardzo dobrze. Tysiące dzieci i kilka pokoleń korzystało z tego narzędzia, które on stworzył. Dzisiaj młodzież schodzi z boisk, patrzy bardziej na ekran telefonu. To jest kolejny społeczny problem, z którym się zderzamy i to nie tylko my Polacy, ale cały świat. Pytanie, czy my coś z tym zrobimy? Na początku, Mateuszu, mówiłeś, że dobrze jest, kiedy nasze działanie ludzi nawróconych przynosi pożytek dla świata wokoło. Czy my zrobimy coś z tym kolejnym społecznym problemem, jaki mają dzisiaj, jakie ma młode pokolenie?
Tak, Jordan zrobił swoje, dzisiaj my jako wspólnota robimy swoje. Mamy być pożyteczni dla świata wokół. Mamy o to walczyć. Też staramy się tworzyć odpowiednie miejsca. Budujemy ośrodek w Bielsku, ale mamy tak samo nadzieję, że Forum Idei czy kawiarenki Marketplace, a także nasze wyjazdy będą wspaniałą alternatywą, miejscem dla młodego pokolenia.
Właśnie, czyli zawsze kiedy stawiamy sobie jakiś cel, to bierzemy tych, którzy są w czymś najlepsi. To jest bardzo dobre rozwiązanie. Patrzymy na pionierów, na tych, którzy doszli naprawdę daleko i chcemy ich naśladować. Jordan coś tam zrobił dla młodego pokolenia, ale osobą, która naprawdę wiele zrobiła dla ludzkości, był Jezus Chrystus. To, jak On odmienił losy świata, to jest, no jest to dla nas wielki wzór, za którym biegniemy. Pytanie, co to wszystko ma wspólnego z naszym tematem chciwości?
Pieniądze nie są czymś złym w oczach Boga. Bogactwo nie jest czymś złym w oczach Boga. Złe może być tylko podejście do tego tematu. Apostoł Paweł pisał do Tymoteusza takie słowa, zobaczmy. Bogatym na tym świecie nakazuj, by nie byli wyniośli, nie pokładaj nadziei w niepewności bogactwa, lecz w Bogu. Bogu, który nam wszystkiego obficie udziela do używania. Znajdujemy tu bardzo, bardzo ważne słowa odnośnie pieniędzy. W oczach Boga pieniądz jest dobry do używania, nie do budowania naszego poczucia bezpieczeństwa. Jest dobry do właściwego używania, nie do zbierania. Chciwość to pragnienie, by mieć dla siebie. Bóg uczy nas jednak, żeby inaczej patrzeć na pieniądze, na bogactwo, na obfitość. Bóg nam tego wszystkiego użyczy, użyczy nam tego do dobrych celów. Parki Jordana kosztowały majątek, ale skutecznie pomogły kilku pokoleniom Polaków. Warto było wydać te pieniądze. Nasz ośrodek czy kluby to też wielki wydatek, ale tak samo warto w to inwestować. Bóg nas uczy, że materia jest po to, żeby ją używać dla innych, dlatego nam jej udziela obficie i dzisiaj możemy cieszyć się ośrodkiem w Bielsku, możemy mieć nadzieję też, że w przyszłości pojawią się takie ośrodki w innych miastach.
Więc Jordan zrobił swoje, był jego czas, stworzył miejsce, dzisiaj jest nasza kolej i tak naprawdę każdy z nas może w to dzieło się zaangażować. Także ci, którzy oglądają nas online po całej Polsce, ale nie tylko. Bo jest możliwość stworzenia tego miejsca, jakim jest Forum Idei, także online. Już mam nadzieję, w najbliższym tygodniu będziemy mogli przeczytać o tym na naszej nowej stronie internetowej, na którą zapraszamy, www.coek.pl. Jeszcze jest stara strona, w najbliższych dniach pojawi się nowa. Będzie tam o tym, jak stworzyć miejsce, jak stworzyć Forum Idei gdzieś w Polsce czy w świecie. I do tego was zachęcamy. Zachęcamy was też do tego, żebyście byli z nami za tydzień. Niektórzy z was nie będą na pewno tu fizycznie. Możecie być z nami online, do czego bardzo zachęcamy.
Tak, będziemy wieszać kolejny znak ostrzegawczy. Za tydzień będzie to znak ostrzegający przed pychą.
Zapraszamy za tydzień.